Tempus Paschale. Życie po zmartwychwstaniu. Rozmawiają Grzegorz Misiewicz i ksiądz profesor Janusz Lemański.
Spotkaliśmy już zmartwychwstałego Jezusa wraz z uczniami w Jerozolimie i w jej okolicach, a teraz przenosimy się do Galilei, bo jak pamiętamy, przypomnijmy to jeszcze raz, Jezus zapowiedział niewiastom, którym jako pierwszy się ukazał, że będzie w Galilei, żeby tam uczniowie na niego czekali. No to zgodnie z tą zapowiedzią uczniowie pewnie posłuchali niewiast i do Galilei się przenieśli. Najpierw tak to relacjonuje Mateusz. 11 zaś uczniów, 11 czyli już bez Judasza, stąd 11, udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, niektórzy jednak wątpili. No właśnie, krótka taka wzmianka o spotkaniu w Galilei, dosyć taka enigmatyczna, no bo tak, po pierwsze poszli na górę. Czy wiadomo, na jaką górę mogli pójść w tej Galilei, wrócić do tego miejsca, które znali przecież wcześniej, bo wszyscy byli z Galilei?
Powiem tak, są dwie odpowiedzi możliwe. Gdyby wiedzieli, to by to zapisano. Natomiast skoro się udali na konkretną górę, to na jakąś poszli. To jest druga odpowiedź, która mi jakby, tak patrzę jako powiedzmy doświadczony biblista, jeżeli się czegoś z nazwy nie wymienia, to znaczy chce się to zuniwersalizować, czyli pozwolić na trochę szerszą interpretację. To pierwsza, która się nasuwała interpretatorom, to była Góra Tabor, która też nie jest z nazwy nigdy wymieniona.
Mówi się aczkolwiek w Ziemi Świętej oznacza się pewnym wzgórze jako tą Górę Tabor, tak?
To znaczy, no, po prostu jakby sugestie geograficzne wziął ich na górę osobno. My jakby często odnosimy do uczniów, a to bardziej chyba jednak jest wskazanie geograficzne. Jedyna góra osobno, którą widać z każdej strony, to jest Góra Tabor. Stąd to, ale nazwa nie pada. Dlaczego Góra Tabor by się tutaj nasuwała? No dlatego, że to na tej górze Jezus w jednej z wersji mówi, żeby nie mówili o tym, co widzieli, do zmartwychwstania, i właśnie w tej jednej z tych wersji Ewangelii, czyli nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale pisze właśnie, że schodząc na dół, Piotr i dwaj pozostali dyskutowali, co to miałoby znaczyć zmartwychwstać. Więc...
Aha, czyli to jakby teraz część druga spotkania na tej górze, jakby już wyjaśnienie, czym to zmartwychwstanie
tak,
jest.
Tak, ale to jest jakby taka już interpretacja,
no tak, nie mamy tego
na którą...
zapisanej, tak.
Ale sposób zapisu nam na to pozwala. Sługa Abrahama też tak. Był anonimowy po to, żeby każdy Izraelita, każdy czytający się z nim mógł utożsamić i jakby dojść do tej wiary abrahamowej. Druga góra, którą się też często tutaj sugeruje, to Góra Błogosławieństw, gdzie jakby no, po zmartwychwstaniu może być, no ale i też możliwa, no mniej już jakby wiarygodna, choć też się pojawia w interpretacjach góra, to jest Góra Kuszenia, bo ona się znajduje w Judei, więc raczej tutaj z Galileą ma niewiele wspólnego, ale pewnie byśmy jeszcze poszukali, byśmy jeszcze parę pagórków znaleźli. No brak nazwy konkretnej daje szerokie pole do rozważań i być może taki był zamysł. Uczniowie wiedzieli, o którą górę chodzi. Gdzie się mają
poza
dać.
Tym też góra chyba jest takim symbolem
bliskości
spotkania
Boga,
z Bogiem, tak właśnie, że to zawsze jest na jakimś podwyższeniu, czyli tak w naszym ludzkim myśleniu bliżej nieba, jak gdyby, tak, w ten sposób. Ale tu jeszcze takie zdanie jest u Mateusza, oddali mu pokłon, niektórzy jednak wątpili. Skąd taka wstawka? No bo przecież widzieli już Jezusa zmartwychwstałego wcześniej, tak, niby w Jerozolimie, skoro przyjmiemy taką sekwencję wydarzeń, że najpierw była Jerozolima, a potem Galilea, no to już większość z nich, a może wszyscy, mieli doświadczenie zmartwychwstałego Jezusa, a tutaj nagle ciągle, że wątpili.
A może on nie umarł, tylko był w letargu? Może omdlał, pochowali?
Czy co, takie wątpliwości jeszcze mogły
możemy sobie, szukam jakby pokazania, że te wątpliwości zawsze mogą być. No to po prostu, kiedy Jezusa chowano do grobu, to apostołów nie było, pouciekali. Więc wszystko się mogło zdarzyć. No wątpliwości tutaj są raczej opisane nie tyle apostołów, choć do nich się ten tekst odnosi, ile tych tych już następnych pokoleń, no bo Ewangelia już jest skierowana do tych następnych, że przychodzą nawet ci najbliżsi, bo przecież apostołowie nakładali ręce, więc mieli swoich następców i nawet w takim gronie, tak zresztą bywa do dnia dzisiejszego, no mogli być wątpiący. Prawda?
Oddali mu pokłon, czyli jakby uznali jego obecność, ale jednak wątpili, czyli faktycznie może to odnosi się do pewnej sytuacji wśród pierwszej gminy, szczególnie Żydów, bo Mateusza Ewangelia głównie do takiego środowiska chyba jest skierowana, że pośród nich nawet ci, którzy się przyłączyli może do wspólnoty Kościoła, jednak jakieś wątpliwości mogli przeżywać. No, to odzwierciedla właśnie ten fragment.
Czy to jest ten Mesjasz, prawda? Bo jednak są wychowani w duchu tego Mesjasza, zwycięzcy tego Mesjasza.
Tak, czy ciągle ta koncepcja Mesjasza zwycięży politycznego, gdzieś tam istniała.
No, mówiliśmy już w tej poprzedniej edycji, że Jezus jednak unikał pojęcia Mesjasz, nie odrzucał, prawda? Bo kiedy Piotr wyznaje, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, to mówi, ciało i krew się tego nie objawiły. Ale z drugiej strony no, jest ten słynny sekret mesjański. Nie chcę utożsamiać się z pojęciem Mesjasza, no bo ono jest, było jakby obciążone tymi oczekiwaniami.
Czyli z tym pojęciem, które funkcjonowało wtedy tak. Wśród
natomiast
Izraelitów.
Natomiast nie odrzuca samego, powiedzmy samego tego, samej powiedzmy treści, w sensie, że po prostu Mesjasz miał przyjść. No, przychodzi tylko, że nie tak jak oni by chcieli i nie tak jak oni sobie to wyobrażali. Teraz wie, że musi być miejsce na przyjęcie tego, co daje Bóg, a nie dyktowanie Bogu tego, co byśmy chcieli. Mamy scenę z Piotrem, który jak Jezus mówi, idę, wydadzą mnie w ręce pogan, umrę, ale zmartwychwstanę, to się skupia na tym, że umrę, a nie, że zmartwychwstanę i zagradza drogę, prawda? Więc to jest taki przykład tego myślenia ich.
No więc Mateusz krótko wspomina o tym powrocie do Galilei, natomiast Jan buduje nam nieco dłuższą scenę spotkania zmartwychwstałego Jezusa z uczniami właśnie w Galilei i tak oto zapisuje to w swojej Ewangelii. Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Dydymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich, idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, idziemy i my z tobą. Weszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. Tak zaczyna swoją narrację tego spotkania Jan. Jeszcze tutaj Jezusa nie ma w tym pierwszym fragmencie, ale takie dwie rzeczy. No, trochę wydawać może mogłoby się to dziwne, jeżeli przyjmiemy taką chronologię wydarzeń, że najpierw spotkali Jezusa zmartwychwstałego w Jerozolimie, potem raptem są w Galilei, ale no, mają już doświadczenie zmartwychwstałego Jezusa, ale dalej jakby nie wiedzą, co robić. Tak? No, przyszli do Galilei z powrotem, no, wrócili tam, powiedzmy, albo zgodnie z instrukcją, co usłyszeli od kobiet, idźcie do Galilei, no to wrócili, tak? Do miejsca, które jest im znane, do swoich domów prawdopodobnie. No i tak wyobrażam sobie trochę już, uruchamiam tą moją wyobraźnię, siedzą tak, no, się, no przyszliśmy i co? No nic się nie dzieje, tak? No to Piotr mówi, no to co? Idziemy do roboty, tak? Wracamy do tego, co żeśmy umieli robić. Taka trochę dziwna sytuacja.
Nie, no do tego momentu zmartwychwstanie nic jeszcze nie zmienia. No po prostu widzieli Jezusa, no ale tak jak tutaj sam to zauważyłeś, co mamy robić dalej z tym zmartwychwstaniem?
To jest dla mnie trochę
co
dziwne.
Co zmienia w moim życiu?
Że Pan Jezus im się ukazał, tak? Tam w tej Jerozolimie, w tym wieczerniku, jak domniemywamy, gdzie byli zgromadzeni, tak? Ukazał się, no potem zniknął. No ale co, żadnych instrukcji nie udzielił, co dalej z tym zrobić, tak? Czyli
no więc czekamy.
Wróci do Galilei, nie czekamy ciąg dalszy jakby tej Chrystofanii będzie, kolejna. Jeżeli przyjmiemy, tylko pytanie, czy faktycznie możemy taką chronologię przyjąć? Czy to jest raczej tak sztucznie trochę ustawiam, że najpierw Jerozolima, a potem Galileja, czy to mogło być odwrotnie, czy to nie ma znaczenia w zasadzie?
Wiele razy żeśmy już mówili, konwencja, w jakie są układane pewne epizody, no zależy od tego właśnie, jaki cel sobie teologiczny każdy z ewangelistów stawia. Galilea nie jest miejscem przypadkowym, o tym warto powiedzieć. Tu trzeba sięgnąć do proroka Izajasza znowu. Już tak właściwie jest to rozdział 9, ale ten rozdział zaczyna się takim ostatnim półwierszem, który kończy rozdział 8, kiedy jest mowa o krainie Neftalego i Zebulona, które to dwie krainy, czyli odpowiednie Galilei, spotka odmienny los. To jest wypowiedź w kontekście inwazji asyryjskiej na tereny Izraela, na tereny północne, po aneksji właśnie Galilei i Zajordania, zostaje właściwie tylko fragment tego dawnego królestwa, czyli Samaria, i prorok zapowiada. I potem są już słynne słowa po tym właśnie pół wierszu, że naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. No to proroctwo, jak się czyta dokładnie, to ono zapowiada odmianę losu tych, którzy kroczą w ciemnościach. Światłość jest wyrazem zbawienia. Tylko problem polega na tym, że nigdy to odwrócenie losów nie nastąpiło. Tak jakby proroctwo zostało rzucone w próżnię. Do momentu, dopóki się w Galilei nie pojawia Jezus. Nie pojawia się w Jerozolimie, gdzie byli ci, którzy nosili wysoko głowy, twierdzą, że są najbliżej Pana Boga i najlepiej Go znają. Pojawia się w tej Galilei, o której mówiono z pewną podejrzliwością, Galilea pogan. Mówiono, bo raz, że Asyryjczycy wymieszali ludność. Mówiono tak, Galilea pogan, bo wielu z tych ludzi, często biednych, nie mogło wszystkich wymogów, na przykład 3 razy do roku chodzić na pielgrzymki. Tak. Więc taka podróż, a tam było wielu zacnych ludzi, prawda? Oni się wymykali tym formalnym wymogom. A Jezus zaczyna od Galilei. I dopiero zaczynamy rozumieć po prostu proroctwo, że ono nie tak, jak pewnie myśleli i ci, którzy pisali, i ci, którzy je czytali przed Jezusem, że to będzie odwrócenie losów Samarii, czy tam Galilei właśnie, tylko ono się spełnia w tym. I ten powrót do tej Galilei już po zmartwychwstaniu, to jest jakby też, no, ma ten wymiar symboliczny. Większość Ewangelii dzieje się jednak, dzieje się w Galilei właśnie. Większość cudów, które są opisane, to wszystko jest w tej Galilei pogan. Tam Jezus spotyka najpiękniejszą osobę na świecie. Tam powiedzmy spotyka swoją matkę, która jest godna bardziej niż świątynia w Jerozolimie przyjąć Pana Boga, prawda? Którego też prorok zapowiadał, że w pewnym momencie do swojej świątyni przybędzie Pan. I przybywa nie do Jerozolimy, tylko przybywa właśnie do Nazaretu.
Czyli oprócz tego właśnie jakby wypełniania się tych zapowiedzi prorockich, że to właśnie w Galilei, na granicy Neftalego, Zabulona, tak jakby to wszystko się dopełnia, ale też tak myślę, to a propos tych właśnie początków, że to jest jakiś powrót do znanych miejsc apostołom, tak jakby tam ich Jezus kształcił, tam byli Jego uczniami, tam się od Niego uczyli, widzieli Jego znaki, cuda. To wszystko działo się w Galilei, a Jerozolima już jest takim zwieńczeniem tego dzieła, prawda, ten wielki tydzień.
Tam się dokonało zbawienie,
bo tam się musiało dokonać,
ale
bo
konsekwencje.
Jerozolima, świątynia, tak? Natomiast teraz jest powrót i teraz okej, wszystko się zdarzyło, zaczynamy nowy rozdział od początku, od miejsca, w którym znacie, tak? I zresztą chyba chyba Janowi o to chodziło, żeby to umieścić właśnie w tym kontekście. Zaraz będziemy czytać dalej, co tam się wydarzyło, ale tak myślę, że chyba być może zależało Chrystusowi, żeby właśnie zacząć od początku, już po zmartwychwstaniu, całą historię raz jeszcze. Mówiąc w cudzysłowie oczywiście, raz jeszcze, tak? To, co było doświadczenie tego, co było przed zmartwychwstaniem, a teraz zaczynamy nowy rozdział tego, co jest po zmartwychwstaniu, zaczynamy go jakby w tym samym miejscu, nad tym samym jeziorem, gdzie było pierwsze powołanie, tak, apostołów z nad jeziorem.
Po raz pierwszy ujrzeli tą światłość, prawda, która...
To ma sens, powrócić w to samo miejsce, że tam, gdzie zobaczyli pierwszy raz Jezusa, teraz go zobaczą jeszcze raz zmartwychwstałego. Czytajmy dalej, bo tak oto Jan kontynuuje ten fragment. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie widzieli, że był to Jezus. A on rzekł do nich: dzieci, czy macie tu coś na posiłek? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 stadiów. No tak, czytając ten fragment, tak próbując dosłownie sobie wyobrazić tą scenę, to trochę jest to trudne, no bo tak, po pierwsze Jezus staje na brzegu, jakby, że nie rozpoznali Go.
No stoi na brzegu, to jest trochę odległości.
No tak, ale widzieli Go już wcześniej, zakładamy, zmartwychwstałego. No dobrze, nie rozpoznali, może był daleko jeszcze trochę, może nie było to pewne, ale dziwne, pojawia się jakaś postać. I teraz to zwrócenie się do nich, dzieci, czy macie coś do jedzenia? Trochę takie jakby, nie wiem, brzmi to infantylnie, tak? Mówi do apostołów, dorosłych ludzi, których nauczał, przygotowywał do misji, mu dzieci się zwraca do nich. Czy to tutaj Jan wkłada jakieś znaczenie dodatkowe?
Wracamy jeszcze raz do tego, co się wiele razy mówili. To nie jest biografia. Tu jest pewnie wykorzystana jedna ze scen, która rzeczywiście miała miejsce, ale jest wykorzystana już w tym wymiarze symbolicznym, bo Ewangelia ma jakby być skierowana i ma pomóc jakby wydobyć owoce wiary dla tych kolejnych pokoleń. Teknia, czyli greckie takie słowo, przepraszam, tylko dokończę. Teknia, greckie słowo, ono jest oczywiście, tak jak wiele słów, wieloaspektowe. Ono jest bardzo takie pieszczotliwe.
To słowo dzieci, tak?
Moglibyśmy nawet pójść jeszcze głębiej i to przetłumaczyć. Dzieciątka, to jest takie pieszczotliwe. Tak się po prostu rodzic zwraca do małego dziecka. Ale jak spojrzymy na takie poważne słowniki greckie, to widzimy, że też ten typ, czy ten sposób zastosowania tego słowa wśród dorosłych, czy pomiędzy dorosłymi, tak jak teraz to ma zastosowanie, oznacza pewien wyraz akceptacji, oznacza pewien wyraz też zaufania, dobrej woli. Tak nam mówią greckie słowniki. I dla nas jest ważniejsze, żebyśmy sięgnęli do Jana, ale do listu Jana. Tak się zwracał liturg, ten, który przewodniczył liturgii, do zebranych uczestników liturgii.
Jako słowem dzieci, tak?
Dokładnie tym samym słowem. To jest pierwszy list Jana, sobie gdzieś tutaj wynotowałem.
To wyjaśnia faktycznie.
W drugim rozdziale to są wiersze 14 i 18. On też mówi dzieci do tych, do których ten list kieruje. I to słowo w ustach dorosłego, skierowane do dorosłych, no po prostu wyraża pewne aspekty takiej właśnie zażyłości, takiego powiedzmy zaufania, takiej dobrej woli. Także tutaj powiedzmy, no, w tej scenie ewidentnie ewangelista nam przywołuje te pierwsze spotkania liturgiczne chrześcijan. To jest niby scena nad jeziorem, niby tam ta łódka, niby podpływają, ale ewidentnie w tych pierwszych słuchaczach, którzy rozumieli to lepiej niż my dzisiaj już potrzebujemy komentarza, ale dla nich to była rzeczywistość właśnie tych spotkań liturgicznych, no przywołuje w tej scenie właśnie takie jedno z takich spotkań.
Czyli podkreślmy to jeszcze raz, bo to myślę w takim potocznym czytaniu Biblii, w ogóle Ewangelii jest bardzo ważne, że ta scena nad jeziorem, zakładamy, że ona się wydarzyła, tak? Tylko tak jak ją Jan kompiluje, układa, to ona zawiera pewne elementy już doświadczenia tego pokolenia.
Tak, i ma wymiar symboliczny.
Symboliczny i jest stąd też, wyobrażając to literalnie, że tak było, trochę byśmy się pogubili w tym. Natomiast wydarzenie było, natomiast no to, co słownictwo, zwroty, które są tam używane, już są zawarte z pewnych formuł, które istniały.
Dokładnie,
a
tak
to
jest.
Wszystko sumuje się w to, żeby pewne przesłanie było przekazane przez tą scenę, tak? I w ten sposób
ta scena, mówiąc innymi słowami, musi być odczytana nie tylko jako informacja, że coś takiego się wydarzyło, jako faktum, bo tak jak mówię, to po prostu faktum było. Natomiast forma, w jakim to zostało opowiedziane, już ma wywołać pewną reakcję, prawda, że ta scena musi pójść dalej. To nie jest tylko, mówię, pewien epizod z, powiedzmy, z życia Jezusa i tych pierwszych jego uczniów, tylko to jest epizod, który trzeba jakby odczytywać w perspektywie tego, co my teraz robimy, dokąd my zmierzamy, co ta scena teraz powinna wywołać po prostu we mnie jako tym po prostu kolejnym uczniu Chrystusa. No to ją trzeba dalej czytać po prostu.
Tak. No, tu jeszcze w tym kontekście dopowiem, że no, też może wydawać się dziwne, że nie rozpoznali tego Jezusa na brzegu, tak, zwraca się do nich, ale skoro mówi ten nierozpoznany, zarzućcie sieci, czynią to. No to tak, biorąc to dosłownie, no jaki poważny rybak, który by znał się na swoim fachu, na słowo obcego człowieka zarzucił sieć w miejsce, gdzie w zasadzie nie powinien się spodziewać ryb. Tak? Czyli też to jest pewna symbolika w tym zawarta.
No jeżeli doświadczeni rybacy, którzy się wychowali właściwie z ojca na syna, było to przekazywane, no, łowili całą noc i nic nie ułowili, no to jaki sens nad ranem, kiedy te ryby zaczynają pewnie uciekać głębiej. Natomiast jeżeli spojrzymy na to ukonkretnienie, bo tam dalej jest też bardzo dobrze sprecyzowane, że zarzuć się to po prawej stronie.
No właśnie.
Prawda? No tutaj niektórzy, no, skoro zostało to po prostu podane, no to ma znaczenie. Znaczenie ma takie, że na przykład Ezechiel, prorok, opisuje tą nową świątynię. tą, która ma być dopiero zbudowana. On ma pewną wizję świątyni tej drugiej. Opisuje jej właśnie prawą stronę. Więc na przykład to zarzucenie sieci po tej prawej stronie, gdzie po prostu sieć oznacza no, coś schwytać, coś objąć, prawda? Coś, no, nie wiem, jakich tu jeszcze słów użyć, ale w każdym razie ta symbolika sieci jest tutaj taka dość mocna. No to też dla kogoś, kto znał ten opis nowej świątyni i pamięta, że Jezus mówi, zbudźcie tę świątynię. Oni myśleli oczywiście o swojej świątyni, a Jezus mówił o świątyni swojego ciała. Mówię, ja ją w 3 dni odbuduję. No to ta scena nabiera, że tak powiem, jeszcze głębszego wymiaru niż tylko po prostu zwykła scenka, powiedzmy, po prostu jedna z wielu, która się wydarzyła po zmartwychwstaniu. No to mówię, ewangeliści pisali z pewnym zamysłem teologicznym.
Tak, szczególnie Jan, który bardzo często, jak już wiemy z poprzednich naszych rozważań, używa pewnej symboliki i tutaj to doskonale widać właśnie zarzucenie sieci po prawej stronie. Niby szczegóły, które no, nam umykają w tej lekturze, jakże nie znamy kontekstu, ale jeżeli trochę ten kontekst poszerzymy, to widzimy, że ta scena nabiera naprawdę głębokiego znaczenia. Jak to u Jana zwykle bywa. Dobrze, czytajmy dalej, co się tam działo nad tym jeziorem według opisu Jana. I tak oto dalej biegnie tekst. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus, przynieście jeszcze ryb, które teraz ułowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus, chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył mu się zadać pytania, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Znowu trzeci raz, czyli gdyby to brać dosłownie, no to skoro trzeci raz, no to musieli go już poznać od razu po tym trzecim razie, a jednak nie rozpoznają, bo chodzi właśnie o pewną symbolikę. No i tu mamy kolejne elementy. Wychodzą na brzeg, Jezus przygotowuje im śniadanie, tak, trochę są jeszcze zalęknieni, nie wiedzą, no są już przekonani, że to on, ale jakoś tak rozmowa się nie klei, można powiedzieć kolokwialnie. Ale,
nie wiem, no zwróciłeś pewnie uwagę, oni się muszą dołożyć. Powiedzmy, że my, którzy uczestniczymy, powiedzmy nawet współcześnie we mszy świętej, jest taki moment, kiedy kapłan jedyny raz podczas liturgii wyzywa wiernych, żeby się za niego modlili, żeby przyjął moją i waszą ofiarę.
Tak, tak.
Prawda? Więc tu jest po prostu ta liturgia jest w tle cały czas. Ci pierwsi chrześcijanie właśnie mają też świadomość, że oni dostali dar, prawda, który umacnia życie od Pana Boga, ale to nie jest taki dar, że po prostu dostajesz gotowca. No, musisz dołożyć ze swoimi uczynkami. One nie decydują. To, co święty Paweł tłumaczył, że to właśnie, powiedzmy, uczynki są odpowiedzią na ten dar, a nie są jakby tym zbieraniem zasług, żeby po prostu uzyskać nagrodę. Zresztą to potem też błędne rozumienie, żeby nic z kolei nie robić, koryguje święty Jakub, tak, kiedy mówi, pokaż mi wiarę z uczynków. Ale z pełną świadomością, że to nie nasze uczynki jakby same siebie decydują o zbawieniu, bo to jest dar Pana Boga. Ale to też nie znaczy, że nas to zwalnia z tych dobrych uczynków, że siedzimy i nic nie robimy teraz.
To no, można tak, o propos tych ryb teraz mi się nasuwa właśnie, bo Pan Jezus mógł, nie wiem, zrobić kolejny cud i te ryby mogły się od razu znaleźć na patelni, tam na
no to
na
jest
mogliwsku.
Nawiązanie do tych scen rozmnożenia.
To i tamto, przynieście to i to, tak, i wspólnie, znaczy ja wam przygotowałem już to, co przygotowałem, ale dołóżcie właśnie to swoje. To jest piękna symbolika, naprawdę piękna symbolika i głęboka. I jeszcze taka pytanie takie, no, które taka ciekawostka może, skąd 153 ryby akurat. No, kto się policzył w ten, no wątpię, żeby oni tam w tym całym zamieszaniu siedzieli i te ryby liczyli, że ich jest 153 właśnie.
Znaczy to jest na ogół po prostu szczegół, który się interpretuje w tym sensie, żeby pokazać, że to było po prostu zdarzenie wyjątkowe. Wyjątkowe w sensie, taki połów się tylko raz zdarzył z jednej strony, ale też jakbyśmy znowu poszli po tej linii, że to nie jest opowiastka, jeden z epizodów do po prostu biografii Jezusa, tylko że jest to księga, która ma nas zaprowadzić do tej po prostu do pełnego sensu wiary, no to te 153 ryby, oprócz tego, że podkreślają wyjątkowość tego zdarzenia nad jeziorem, podkreślają wyjątkowość każdego takiego zdarzenia, w którym my uczestniczymy, mając na uwadze, bo ten tekst, już to żeśmy zauważyli, to jest przywoływanie liturgii. Każde moje uczestnictwo powinno być wyjątkowe. prawda? To ja nie idę, powiedzmy, taką drogą sztampową, że kolejna niedziela, kolejne tam odhaczenie udziału we mszy świętej, tylko każde moje spotkanie liturgiczne, a ono stoi w tle tego, tej właśnie sceny, musi być wyjątkowe, jak te 153 ryby, prawda? To jest ta obfitość połowu, takich ilości ryb nie łowiono na co dzień, to się nie zdarzało, więc chcę się podkreślić wyjątkowość sceny, ale wyjątkowość także po prostu tej liturgii, która tutaj jakby przebija się w tle tej sceny.
Słyszałem też taką interpretację, nie wiem czy słuszną, że te 153 to była liczba znanych, wtedy opisanych narodów, które istniały na świecie. Takie było przynajmniej domniemanie na jakieś tam podstawy. Nie wiem, czy to jest ktoś, to tak sobie zinterpretował, wymyślił.
Trzeba byłoby zobaczyć po prostu źródła, do których sięga, tak, bo jednak tekst był po prostu kierowany do ludzi, którzy nie czytali różnych tam geografów, starożytnych i tak dalej. Do prostych ludzi. Dla nich miało coś powiedzieć. No to jest dużo ryb.
Tak.
To jest po prostu dużo ryb, a to, że po prostu zostało uszczegółowione po to, żeby też uwiarygodnić samą scenę, ale właśnie pokazać. To było wyjątkowe zdarzenie, ale takie wyjątkowe zdarzenie poprzez liturgię, w której uczestniczy dzisiaj, chce nam powiedzieć ewangelista, w której jakby ta scena się powiela, ty możesz po prostu uczynić po prostu każde takie spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym wyjątkowym.
Na tym scena nad Morzem Tyberiackim się nie kończy. W kolejnych wersetach, które zapisał autor Ewangelii Jana, dzieje się coś wyjątkowego. Jan kontynuuje swój zapis w ten sposób. A gdy spożyli śniadanie, Jezus rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu to po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie. I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Pierwsze takie pytanie, które mi się od razu nasuwa: dlaczego aż trzy razy Pan Jezus musiał pytać Piotra o jego miłość?
No, pierwsza odpowiedź,
trzy razy mu zlecał.
Pierwsza odpowiedź, która nam się nasuwa, to jest, to wynika jakby z kontekstu. No, trzy razy się go zaparł, prawda? Choć chwilę wcześniej deklarował, że wszyscy, ale nie on. To jakby pokazało słabość Piotra jako człowieka, co nie zmieniło jego powołania, że ty jesteś Petrus, czyli skała, na której buduje swój kościół. Tobie daje klucze Królestwa Niebieskiego, więc zawierzone wiele człowiekowi słabemu, który zawiódł, można powiedzieć, w pewnym sensie. Zresztą nie raz, bo w liście do Galatów mamy jeszcze podobną scenę, kiedy Piotr siadał i jadał, tak jak święty Paweł uczył z poganami, jak przychodzili znawcy Chrystusa z kręgów jerozolimskich, tam od świętego Jakuba, to udawał, że tego nie robi. Co święty Paweł z jednej strony w liście do Galatów się powołuje na autorytet, mówi, jak były wątpliwości po trzech latach jego działalności, poszedł do Jerozolimy i spotkał tam filary kościoła, między innymi właśnie Jakub i Piotr, a za chwilę ten filar dostaje po głowie, że no, zachowuje się niewłaściwie, daje zły przykład, prawda? Więc ten ludzki wymiar był tutaj odzwierciedlony. Ale oczywiście, jak to żeśmy wiele razy zauważyli, ta Ewangelia nie dotyczy tylko jakiejś tam scenki, w której Piotr, można powiedzieć, ma okazję się zrehabilitować, tylko ma też głębszy wymiar, bo znowu to człowieczeństwo Piotra tu wychodzi, dlatego że miłość niejedno ma imię. I ta miłość, o którą pyta Jezus, jest określana słowem agapao. Agapy słynne z tego pochodziły, te uczty miłości, które poprzedzały właściwą duchową ucztę, jaką była Eucharystia, prawda? A te pierwsze miały nas przygotować do tego. Mieliśmy się zjednoczyć, mieliśmy się podzielić. Ktoś miał więcej, ktoś miał mniej, albo wcale nie było Pana i sługi, prawda? Wszyscy jedno w Chrystusie. No temu te uczty służyły, szybko to się niestety okazało niewypałem. List do Koryntian opisuje, jakie tam były problemy z tym. No więc Jezus pyta o miłość w każdym razie, właśnie tym słowem Grecy wyrażali taką miłość gotową do ofiary, taką miłość bezinteresowną, miłość gotową do poświęcenia. Piotrze, czy ty mnie tak miłujesz, że jesteś gotów poświęcić się dla mnie? No i Piotr się okazuje niedojrzałym, bo Piotra stać na miłość, którą Grecy określają mianem fileo. Lubię cię,
przyjaciół. Ale czy tutaj w tekście oryginalnym pada trzykrotnie słowo agape? Czy jest nie, napis fileo, agape, fileo? Nie, bo to w polskim tłumaczeniu jest kochać, miłować.
Jezus, tak? Jezus, no bo po prostu próbujemy zróżnicować, natomiast nie oddajemy intensywności, choć kochać pewnie znaczy więcej niż miłować, ale to by trzeba było polonistów pytać, bo dla mnie są to tylko zamienniki. Natomiast no, greckie słowa się różnią intensywnością i jakością. Fileo to jest, tak jak mówimy, filantropia, to jest po prostu...
Czyli jest jakaś stopniowalność, że Jezus pyta najpierw fileo,
większa, potem... Nie, Jezus pyta najpierw agapao. Jezus wzywa Piotra do miłości takiej gotowej do poświęceń, do ofiarowania siebie.
Czyli najwyższej formy jakby,
dokładnie,
tak? Dokładnie.
No, ale Piotra stać na to, na sympatię. Ona jest, to jest też miłość. To jest też miłość gotowa do poświęceń, ale intensywność jakby jest trochę mniejsza.
Czyli w tekście oryginalnym jest najpierw agape, potem jest drugi raz...
Piotr mówi fileo, a na końcu Jezus schodzi na poziom Piotra i mówi okej, skoro cię stać dzisiaj na taką miłość, bo jak wiemy już z tradycji pozabiblijnej, Piotra będzie stać na taką agapę, on będzie na krzyżu umierał i nie będzie już uciekał, ani się wzrygał, wręcz będzie uważał, że za to, jakim był, powiedzmy, słabym człowiekiem, nawet nie zgodzien tak umrzeć jak Chrystus, czyli do góry nogami, jak mówi tradycja.
Czyli, czyli symbolicznie, skoro Piotr trzy razy się zaparł Jezusa, tutaj jest trzy razy pytany, czyli pewna taka jakby pełna rehabilitacja następuje i ona następuje, że najpierw Jezus pyta, czy jesteś w stanie oddać za mnie swoje życie, czy ta miłość agapę. Piotr mówi, no jest, panie, ty przecież wiesz. No to Jezus chodzi, okej, ale czy jesteś w stanie być, odpowiada fileo, to no stać mi na taką miłość i Pan Jezus chodzi do tego poziomu, okej, stać mi na taką miłość, taką miłością mnie kochaj.
I teraz przełóż to po prostu na swoje egzystencjalne doświadczenie jako chrześcijanina, który idzie do spowiedzi i bije się w piersi i mówi, żałuje i chce się poprawić, szczerze. A potem jednak wracasz do konfesjonału. To jest dokładnie ta sytuacja wiary, w której stają ci pierwsi chrześcijanie. Oni chcą szczerze być gotowi na taką miłość, o której Jezus mówi, ale do tej miłości trzeba dojrzeć i Piotr będzie potrzebował czasu. Teraz go stać na to i Bóg się na tym jakby pochyla. Przyjmuje tą jego aktualną zdolność. To nie znaczy, że mówi, to, no to już nic z tym nie rób. No rób dalej, tylko że po prostu jestem cierpliwy, czekam na ile będziecie stać.
To pamiętasz? Jest bardzo ważne przesłanie to w ogóle, dlatego że no pewnie mamy tak często, że no bijemy się w piersi, mówi, no mnie to nie stać na kochanie Pana Boga. Pan Bóg za dużo ode mnie wymaga, ja jestem za słaby, nie daję rady. A tu mamy w tym fragmencie, że jakby Pan Jezus pokazuje Piotrowi, przez to tak wszystkim czytelnikom tej Ewangelii, że oczywiście dążymy do miłości agape, tak? Natomiast jeżeli jej nie jesteśmy jeszcze na tym poziomie, to nie oznacza, że Pan Bóg nas skreśla.
No tutaj nie wiem, czy mogę przywołać tą naszą rozmowę przed chwilą poza mikrofonem, prawda? Mamy wezwanie. Bądźcie wy doskonali, jak Ojciec wasz w niebie jest doskonały.
No właśnie, to jest taka, takie stwierdzenie. Jak mogę być doskonały jak Bóg? To jest niemożliwe.
No Jezusowa wersja tego, co w Starym Testamencie, bądźcie świętymi, prawda? Bo ja Jahwe jestem święty. Czyli tutaj już mówię o doskonałości. A z drugiej strony opowiada nam przypowieść o tym, o siewcy, prawda, gdzie tam jakaś część tylko ziarna pada na tą glebę, czyli na serce ludzkie, zdolne wydać owoce. I mówi o 30, o plonie 30-krotnym, 60-krotnym, 100-krotnym i nie różnicuje, że ten 100-krotny to jest po prostu lepszym wyznawcą niż ten, który wydał. Tyle mogłeś. Tak jak przypowieść o talentach mówi, dostałeś jeden, pomnóż jeden, ale jak dostałeś pięć, pomnóż pięć, czyli wykorzystaj maksimum możliwości. Reszta, no to już jest, powiedzmy, na ten twój wysiłek Pan Bóg ci daje, powiedzmy, to, czego ci po prostu będzie brakowało. Także też tak trzeba spojrzeć na tę scenę, bo ona w inny sposób, ale nam mówi dokładnie o tym samym. No Piotra stać dzisiaj na to, żeby powiedzieć Jezusowi, powiedzmy, że go miłuje, fileo, użyć tego słowa, prawda? Natomiast po prostu Jezus mówi, ale staraj się więcej, może dojrzejesz do tego, żeby móc powiedzieć, prawda, agapao.
No tak, bo Piotr w popełnionych scenach, jak czytamy Ewangelię, był przecież deklarował się, że on odda życie za Jezusa, tak? Że on, że
no
on
chęci są wielkie. No.
Przecież to jak widział mistrza, który czyni cuda, wskrzesza umarłych, to przecież ja nie dam rady tutaj
duch
być.
Duch ochoczy, ciało słabe.
A tutaj po swojej własnej zdradzie, czy zapatrzył się po całej tej historii z ukrzyżowaniem i tak dalej, z załamaniem się wiary, możemy tak to określić. Teraz następuje rehabilitacja i Piotr już wie, tak? Na co go stać, że go nie stać na te spełnianie tych dumnych deklaracji, ale co jest najbardziej istotne, Jezus mu daje do zrozumienia, że okej, zaparłeś się, upadłeś, nie zmienia to twojego statusu, nie zmienia to mojej relacji do ciebie, tak? I to jest chyba lekcja taka dla w ogóle, dla wszystkich chrześcijan. Tak?
No to już jakby wybrzmiało, nie pamiętam w której z Ewangelii, że ta scena, kiedy Jezus mówi do Piotra, ty jesteś Piotr i tu daje mu klucze królestwa. Zaraz za nią bezpośrednio zostaje druga scena umieszczona, w której właśnie Piotr zastawia drogę, tak. Kiedy słyszy, że Jezus idzie. Któryś, to nie wiem, czy to Łukasz, czy któryś inny, ale umieścił jedną scenę, tak. po drugiej. Nie?
Tak, no więc Piotr tutaj jest zrehabilitowany. No i staje się liderem, znaczy zawsze był wybrany pewnie od początku na lidera tej grupy, tak się przynajmniej w Ewangeliach jawi, no a tutaj jakby otrzymuje to potwierdzenie, że będzie przewodził tym apostołom i tak się faktycznie stało i podobnie jak inni, tak i Piotr w końcu o swoje życie odda, czyli osiągnie ten poziom agape wręcz dosłownie, oddając swoje życie, jak wiemy z historii za Jezusa. I dalej kończy Jan tą swoją opowieść z nad jeziora Galilejskiego, z nad Morza Tyberiackiego takimi oto słowami. Jezus zwraca się do Piotra. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. I tak mi się to wydaje, że pozostając w tym kluczu interpretacji tego fragmentu, że to zakończenie pójdź za mną jakby jest podsumowaniem tego wszystkiego, jako przesłanie też dla kolejnych pokoleń chrześcijan, czyli to, że pójść za Chrystusem jest istotą w ogóle tego wszystkiego, niezależnie na którym etapie, że tak powiem, rozwoju naszego życia jesteśmy, naszej wiary, pójście za nim jest chyba tą istotą tego wszystkiego, bo no, powiedzmy sobie szczerze, gdyby nie członkowie Kościoła nie czynili nieustannie wysiłku kroczenia za Jezusem, no to Kościół byłby po prostu korporacją, która funkcjonuje na tym świecie, jak wiele innych korporacji, w którym się dzieją różne rzeczy i to w zasadzie nie przekłada się na jakość życia, ani na, mówiąc, no, na zbawienie, tak? Więc to pójść za mną, to jest chyba to podsumowujące wezwanie tego całego,
tu są,
tej całej sceny.
Tu są jakby dwa aspekty. Ten jeden, na który teraz zwróciłeś uwagę. Droga chrześcijanina jest drogą za Jezusem, po śladach Jezusa, prawda? To, co list do Hebrajczyków tak ładnie podsumowuje, kiedy mówi, czyńcie wasze ślady prostymi, ale właśnie w tym postukroczeniu po śladach Chrystusa, czyli żebym to ja jakiś tam swoich ścieżek obok nie wydeptywał. Ja naśladuję Chrystusa. To, co, o czym zapomniał Piotr w tej scenie właśnie, kiedy na wieść, że Jezus nie idzie tam po prostu jakąś władzę, po koronę, po zwycięstwo, tylko idzie, żeby umrzeć i zmartwychwstać, więc mu zastawił drogę i też usłyszał, zejdź mi z oczu, szatanie, prawda? Mocne słowa, w sensie przeciwniku, nie bądź mi przeszkodą. Natomiast drugi aspekt, który tutaj jest, no proszę zwrócić uwagę, z jednej strony no zmartwychwstanie zupełnie zmienia perspektywę naszego życia doczesnego, bo ono otwiera perspektywę życia wiecznego, ale Jezus nie skupia teraz na tym ostatecznym, że tak powiem, stanie rzeczy uwagi Piotra. On mówi, będziesz, mówi, starszy, cię zaprowadzą tam, gdzie no właśnie, nie chcesz ten, i mówi mu, no niestety swoje życie tutaj nie, powiedzmy, nie skończysz wchodząc od razu żywym do nieba, tylko skończysz no, po prostu w taki sposób, w jaki skończysz. Wiemy, że jako męczennik umarł na krzyżu, więc on mu nie obiecuje drogi prostej i łatwej. To pójście za Jezusem niestety w tamtych czasach, kiedy teksty były pisane, już było bardzo często związane z zagrożeniem życia. Trzeba umieć być konsekwentnym.
No właśnie, to pewnie odzwierciedla sytuację, która już zaistniała w Kościele po tych kilkudziesięciu latach po
No to już były pierwsze prześladowania, prawda? No to już po prostu Jan pisał około roku 90 w swoim Ewangelii, jak się dzisiaj szacuje, więc to już po prostu troszkę chrześcijan krew musiało przeleć za Chrystusa i nie wszyscy wytrzymywali też to wyzwanie.
No właśnie, to jest pewna tajemnica. Tych, którzy nie byli w stanie wytrwać do końca, no ale cóż, nie nam ich oczywiście osądzać, więc Piotr jest zrehabilitowany, pójście za Jezusem jest istotą tego wszystkiego. I w pierwszym kościele, i w każdym następnym pokoleniu, aż po dzień dzisiejszy. I tym, myślę, przesłaniem właśnie pójdź za mną, możemy zakończyć tą opowieść nad jeziora Tyberiackiego i przejść już w następnym naszym spotkaniu do tekstów, które mówią o zmartwychwstaniu Jezusa, ale już nie były one zawarte w Ewangeliach, lecz w innych pismach obecnych, także w kanonie Nowego Testamentu.